Razem łatwiej. Program o pomorskich stowarzyszeniach i fundacjach.
W okolicach zbiorników wodnych, na łąkach, w lasach, wąwozach szukają zaginionych. Osoby z demencją, małe dzieci, nastolatków na gigancie. Ich zadanie to znaleźć, by uratować i przynieść ulgę rodzinie. Gdy na ratunek jest już za późno, przyniesienie ulgi wciąż pozostaje priorytetem. Tatiana Slowi, dobry wieczór, w Razem Łatwiej. Dziś naszymi bohaterami będą członkowie Ochotniczego Poszukiwawczego Pogotowia Ratunkowego.
W Poprze możemy właściwie znaleźć przedstawicieli wszystkich zawodów. Są oczywiście ludzie ściśle związani z ratownictwem, policją czy strażą pożarną, ale również tacy, którzy swoją przygodę z ratownictwem dopiero zaczynają.
Mówi Marcin Biel, członek zarządu Popr, tata, mąż, właściciel firmy z branży bezpieczeństwa, ratownik wodny, operator skutera ratowniczego i ratownik kwalifikowany.
Myślę, że dzięki przynależności do Popru nabrałam większej świadomości i pewności siebie i mam wrażenie, że w sytuacji takiej podbramkowej, krytycznej nie spanikuję i że będę wiedziała, jak się zachować.
Mówi Małgorzata Sulestrowska, w Poprze od niedawna, mama trójki dzieci.
Otrzymujemy zgłoszenia o osobach, które przejawiają myśli samobójcze lub cierpią na depresję. No wtedy priorytet takich poszukiwań jest oczywiście najwyższy.
Kamil Sowiński, wiceprezes zarządu poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, ratownik kwalifikowany, w pogotowiu 8 rok.
Miałam okazję wziąć udział w działaniach w swojej dzielnicy i to była jedna z tych akcji zakończonych powodzeniem, kiedy znaleźliśmy żywego człowieka.
Jowita Kessler, członek zarządu POPR, ratownik kwalifikowany, w stowarzyszeniu od kilkunastu lat.
POPR został założony w roku 2001, czyli w tym roku obchodzimy 19 urodziny. Założycielami były osoby tworzące historię psów ratowniczych w Polsce, czyli bardzo doświadczeni ratownicy i przewodnicy psów, którzy działali początkowo w innych grupach ratowniczych. Ich początki kariery sięgają roku 1995 w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża i od roku 2001 już POPR niesie pomoc osobom potrzebującym. Na co dzień zajmuję się tłumaczeniami i copywritingiem i współpracuję też z innymi organizacjami, ale to już w innych dziedzinach.
Znaczna większość naszej grupy to osoby aktywne zawodowo. Rodzice na pełen etat, ale też studenci czy uczniowie, którzy po prostu między pracą, domem, uczelnią, studiami, tak, znajdują czas na pomaganie innym. Ja dla przykładu jestem funkcjonariuszem policji. Pośród nas jest wielu przedstawicieli formacji mundurowych. Są to m.in. policjanci, żołnierze zawodowi, strażacy, ratownicy medyczni pracujący w zawodzie, psycholodzy, informatycy. To są oczywiście też kierowcy zawodowi czy osoby, które najzwyczajniej w świecie prowadzą własną działalność gospodarczą.
Do Popru wstąpiłem za namową kolegi, który przy okazji spotkania zaprosił mnie do siedziby Popru. Kiedy tam się zjawiłem, Kamil razem z naczelnikiem Adamem wprowadzili mnie w historię i opowiedzieli, czym się zajmują, jak działają. Oczywiście słyszałem o organizacji wcześniej, ale to spotkanie było w zasadzie moim formalnym wstąpieniem do jednostki, z czego bardzo się cieszę. Właśnie mija mój 11 miesiąc. Jestem związany z morzem od początku swojej kariery. W tej chwili jestem przedsiębiorcą, który prowadzi własną firmę, zajmuje się serwisowaniem urządzeń ratunkowych na statkach.
Było to akurat w czasie, kiedy zastanawiałam się nad podjęciem zaocznych studiów na kierunku ratownictwo medyczne. Dochodziłam jednak powoli do wniosku, że nie będę miała czasu na te studia, no i nie do końca też widziałam siebie w roli ratownika medycznego. Miałam co prawda ze sobą kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, ale chciałam dalej pogłębiać swoją wiedzę, najchętniej też w praktyce. No i wtedy zobaczyłam na Facebooku wzmiankę o POPR. Podpytałam koleżanki, która jest ratownikiem medycznym na gdyńskim SOR-ze, co sądzi o tej organizacji. Ona stwierdziła, że to jest faktycznie organizacja dla ludzi z pasją o prawie 20-letniej historii, podczas której przeszło przez szeregi POPR wielu późniejszych ratowników medycznych. Więc temat mnie zaintrygował i postanowiłam spróbować swoich sił na rekrutacji. Do POPR-u dołączają ludzie w różnym wieku, różnych profesji i też o różnym poziomie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Także moja rekrutacja akurat polegała na przejściu marszu na orientację, podczas którego rozwiązywaliśmy w grupach różne zadania związane i z orientacją w terenie, i ze spostrzegawczością, z udzielaniem pierwszej pomocy. No i po pozytywnym wyniku tej rekrutacji dołączyłam do POPR-u jako kandydat na ratownika. Później przeszłam cykl takich szkoleń teoretycznych i praktycznych. Czasami jest tak, że siedzimy w szkolnych ławkach, ucząc się podstaw anatomii czy psychologii, a czasem biegamy z GPS-em po lesie czy po jakimś terenie otwartym. Zawsze jest jednak bardzo ciekawie i szczerze przyznam, że brakuje mi teraz tych naszych wtorkowych zajęć. No a jestem na etapie zdawania egzaminu na młodszego ratownika. Część teoretyczną zdalnie już mam za sobą, natomiast część praktyczna czeka mnie oczywiście po czasie epidemii. Oprócz tych takich cyklicznych szkoleń, POPR organizuje też różne manewry wyjazdowe, kiedy to organizowane są symulacje wypadków komunikacyjnych, zdarzeń masowych. I to jest naprawdę świetna okazja do sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce. Muszę też przyznać, że podczas zeszłorocznych manewrów, które mieliśmy w Mędromierzu Wielkim, byłam pod bardzo dużym wrażeniem wspomagających nas pozorantów z parafialnej grupy pozoracyjnej. To też są tacy ludzie z pasją, którzy pomagają nam ćwiczyć w warunkach bardzo zbliżonych do realnych.
Najczęściej dysponowani jesteśmy do poszukiwań osób w podeszłym wieku. Osób cierpiących na zaniki pamięci, demencję starczą, chorobę Alzheimera. No niestety, równie często otrzymujemy zgłoszenia o osobach, które przejawiają myśli samobójcze lub cierpią na depresję. No wtedy priorytet takich poszukiwań jest oczywiście najwyższy.
Z naszej pomocy może skorzystać każdy. Oczywiście najczęściej dysponuje nas policja lub inna jednostka poszukiwawcza, która jest już na miejscu, ale wie, że jej siły nie wystarczą do sprawnej akcji. Również rodzina zaginionego może się do nas zwrócić z prośbą o poszukiwania. Za każdym razem takie zgłoszenie weryfikujemy, kontaktując się z policją. Nasza pomoc jest całkowicie bezpłatna.
Kontakt z nami pod numerem 506-260-784. To jest nasz dostępny całodobowo numer alarmowy, pod którym zawsze jest ratownik dyżurny i tej osobie można przekazywać informacje o zaginięciu bliskiej osoby.
Chciałabym zgłosić zaginięcie nastolatka.
Dobrze. To na tę chwilę poprosiłbym imię i nazwisko.
Paweł Kowalewski.
Paweł Kowalewski. Ile Paweł ma lat?
17.
Paweł ma 17. Dobrze, proszę pani, z jakiego miejsca pani dzwoni?
Z Kościerzyny.
Czy mogę prosić o adres?
Jarosza Derdowskiego 12.
No i kiedy miało miejsce zaginięcie?
No powinien być w domu 3 godziny temu. Ja znam swoje dziecko i wiem, że on zawsze informuje, jeżeli ma zamiar wrócić później.
Ile wzrostu mniej więcej ma syn?
1,86 m.
I jakiej budowy ciała jest?
No, to jest taki korpulentny chłopak. To jest oczywiście w tym momencie pozoracja takiej rozmowy. Które informacje najciężej jest wydobyć od zgłaszających?
No myślę, że jeżeli chodzi o takie informacje, mimo że przebywamy z tymi osobami na co dzień i żyjemy, to mało kto jest w stanie wymienić jakieś znaki szczególne, jeżeli chodzi o bliską nam osobę. No nie przywiązujemy uwagi do tych detali. No co później utrudnia poniekąd identyfikację, tak? I gdzieś rozszerzenie tego wywiadu, tych informacji o osobie zaginionej.
Zdarza się, że szukacie krótkowłosego, korpulentnego chłopaka. Okazuje się, że znajdujecie chudego nastolatka o półdługich włosach związanych w kucyk?
Tak, zdarzyło się tak nieraz. No, niejednokrotnie ktoś się zgłaszał, że na przykład osoba nosi okulary, tak, że na 100%, że bez tych okularów nie widzi, jest w bardzo słabej kondycji fizycznej, że ma problemy z poruszaniem się, tak, a po kilku godzinach spędzonych gdzieś w terenie, tak, okazuje się, że osoba na pieszo przebyła kilkanaście kilometrów, w żadnym wypadku nie nosi okularów, jest w super kondycji fizycznej, kończyła maratony, ultramaratony. No i jak widać, nie zawsze ten wywiad niesie ze sobą odzwierciedlenie w rzeczywistości.
Dobrze, to ja w takim razie dziękuję panu bardzo. No i już co prawda informuję od razu słuchaczy, nie dzwonię na numer alarmowy, dzwonię w tym momencie na numer prywatny, żeby waszej linii poszukiwawczej nie blokować. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
Najczęściej zgłoszenia o zaginięciu osoby otrzymujemy od policji oraz rodziny czy najbliższych osoby zaginionej. Niezależnie od garnizonu, ciężko funkcjonariuszom policji skutecznie przy takim natłoku obowiązków służbowych skutecznie prowadzić poszukiwania. Po to powstały grupy poszukiwawczo-ratownicze funkcjonujące w ramach OSP, czy tak jak w naszym przypadku niezależne stowarzyszenie. Mamy podpisane porozumienia z policją, strażą pożarną i innymi podmiotami działającymi publicznie, no zawsze oferując swoją pomoc przy poszukiwaniach. Nadmienię tylko, że nasza pomoc jest całkowicie bezpłatna, a telefon alarmowy funkcjonuje całodobowo przez cały rok. Nawet gdy mamy wątpliwości, tak, co do okoliczności zaginięcia, można to skonsultować z naszym ratownikiem dyżurnym, który z pewnością udzieli wskazówek co do dalszego postępowania.
W przypadku osób zaginionych z powodu demencji bądź mniejszej świadomości wynikającej z wieku, często są brane pod uwagę przede wszystkim okolice miejsca zamieszkania bądź częstego przebywania, gdyż często te osoby są w najbliższej okolicy, tylko nie umieją trafić z powrotem do domu. Natomiast w przypadku osób uciekających, zwłaszcza młodzieży uciekających z domu, często trzeba brać pod uwagę, że takie osoby w mniej lub bardziej udolny sposób starają się zacierać ze sobą ślady.
Jak szukać? No dobre pytanie. Oczywiście myślę, że nie skłamię, jeżeli powiem, że nie ma złotego środka. Uzyskanie dokładnego rysopisu oraz skrupulatnie zebrany wywiad dotyczący osoby zaginionej, na przykład na temat przeszłości chorobowej, upodobań, kontaktów, znajomości, zmartwień, no i tym podobnych, tak, oscylujących wokół informacji, no to jest połowa sukcesu. Należy sprawdzić, czy osoba nie pozostawiła listu, informacji o planowanym wyjeździe, czy zabrała ze sobą dokumenty, środki płatnicze, telefon, no ale też rzeczy osobiste, takie jak bielizna, odzież czy szczoteczka do zębów. To wszystko daje nam obraz sytuacji i pomaga stworzyć coś w rodzaju profilu psychologicznego.
Naszym głównym obszarem działań są przede wszystkim tereny trudno dostępne. Zdarzają się poszukiwania w pobliżu zabudowań, ale to głównie wynika ze specyfiki tu miasta, z tego, że tu jest dużo dzielnic sąsiadujących bezpośrednio z lasem. Głównie jednak są to lasy i zdarzały się też poszukiwania na wydmach, plażach, na brzegach Wisły.
Wśród nas są ratownicy wodni, wysokościowi. Właśnie zaczęliśmy współpracę z psychologami, którzy też będą uczestniczyć w akcjach, służąc wsparciem osobom najbliższym poszkodowanego. Nigdy nie wiemy, jak dane poszukiwania się zakończą, ale zawsze walczymy z czasem i robimy wszystko, żeby osoba się odnalazła. Często bywa tak, że wyjeżdżając na akcję, wiemy już, że na przykład osoba ma myśli samobójcze, ale mimo to szybko udaje się odnaleźć. Często jest tak, że w połowie drogi czy na dojeździe okazuje się, że ta osoba już się znalazła i wszystko jest w porządku.
No i to są te dobre wiadomości. Szczerze mówiąc, najbardziej obawiam się akcji, podczas której nie zdążymy kogoś odnaleźć na czas. I na pewno odnalezienie zaginionej osoby jest ogromną satysfakcją, tak jak na przykład podczas jesiennych poszukiwań w Rumi. Ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby poszukiwanemu nic się nie stało. I to jest naprawdę ogromna ulga, na przykład taka, jaką odczułam po informacji, że poszukiwane przez POP dziecko z zespołem Downa samo wróciło do domu. Także to jest ta największa satysfakcja.
Jedna z akcji, która szczególnie zapadła mi w pamięć, miała miejsce 6 bądź 7 lat temu. Byliśmy wtedy na poszukiwaniach dosyć daleko od tu miasta, w okolicach Sztumu i po zakończeniu działań w wyznaczonym terenie, niestety poszukiwania niezakończone sukcesem, wracaliśmy już do tu miasta i kiedy byliśmy w trasie, otrzymaliśmy wezwanie na drugą akcję poszukiwawczą tego samego dnia z komisariatu w Gdyni Oksywiu i jechaliśmy na poszukiwania starszego mężczyzny na Pogórzu. Ja wtedy mieszkałam na Pogórzu, więc miałam okazję wziąć udział w działaniach w swojej dzielnicy i to była jedna z tych akcji zakończonych powodzeniem, kiedy znaleźliśmy żywego człowieka.
Mam na koncie już wiele udziałów w poszukiwaniach, jednakże tegoroczne poszukiwania w Rumi z początku stycznia zapadną na długo w pamięci. Wielu policjantów, strażaków i ratowników szukało zaginionego mężczyzny, który prawdopodobnie doznał urazu, nie może się poruszać i nie wie, gdzie się znajduje. Po kilku godzinach przeczesywania sektorów udało się zlokalizować zaginionego, no i tu zaczęły się niezapomniane wspomnienia. Rajd pod 50-metrowe, strome wzniesienie z ciężkim wyposażeniem na plecach. Po drodze mijaliśmy zmęczonych kolegów i koleżanki. No, prawdziwa weryfikacja i sprawdzian kondycji, siły, ale także determinacji naszych ratowników. Po zaopatrzeniu mężczyzny, wymagająca ewakuacja technikami alpinistycznymi po stromym wzniesieniu, wprost do oczekującego zespołu ratownictwa medycznego. Wynik jak najbardziej korzystny dla wszystkich służb. Mężczyzna został zabrany do szpitala w stanie ogólnym dobrym, a my mogliśmy odetchnąć z ulgą i przybić sobie, jak po każdych udanych poszukiwaniach, piątkę, która jest takim naszym wyznacznikiem sukcesu na poszukiwaniach.
Trudno uniknąć tematu pandemii, a więc zapytam, jak stan pandemii wpłynął na pracę poszukiwawczego ochotniczego pogotowia ratunkowego?
Oczywiście, stan epidemiczny jak najbardziej wpłynął na naszą pracę. Przede wszystkim musieliśmy zrezygnować wobec obostrzeń z cyklicznych spotkań, tak? Wiadomo, troszkę utrudnia to proces szkolenia chociażby nowych ratowników. Jednakże staramy się iść za ciosem, oferujemy wtedy ratownikom zajęcia online w formie takiego e-learningu. Osoby zapoznają się z aktami prawnymi, no z taką suchą teorią. Jeżeli zaś chodzi o poszukiwania, bo jedne odbyły się podczas stanu epidemii, ratownicy no w tym wypadku, tak, działając w terenie otwartym, są nieco mniej tak narażeni na zagrożenie, jakie niesie za sobą wirus. Przecież nie spotykamy dużych skupisk ludzi, nie chodzimy blisko siebie, nie chodzimy za rękę, nie mamy jakiegoś bezpośredniego kontaktu. No ale mimo wszystko każdy z ratowników posiada indywidualne środki ochrony osobistej. W ten sposób no, zmniejszamy to ryzyko zarażenia się, no i jak najbardziej stosujemy się do panujących zasad bezpieczeństwa, do obostrzeń wynikających z rozporządzeń, ustaw. Także, no wiadomo, bardzo, bardzo, ale to bardzo liczymy na to, że niedługo to się skończy, że będziemy mogli wrócić do normalnego trybu pracy, no i zobaczyć się w końcu po długiej przerwie z naszymi ratownikami, wznowić cykl szkoleniowy, no i ruszyć do przodu, tak? Doświadczeni nową sytuacją. Z pewnością będziemy mieli o czym opowiadać przyszłym pokoleniom ratowników w Poprze.
Spotykamy się co tydzień i staramy się prowadzić zajęcia, czy to teoretyczne z zakresu na przykład obsługi urządzeń GPS, podstawowych zasad łączności, które u nas obowiązują, czy zajęcia praktyczne w terenie, gdzie szkolimy się z poszukiwaniach, komunikacji, z pierwszej pomocy. Staramy się organizować przynajmniej dwa razy w roku manewry naszej grupy, na które często zapraszamy inne jednostki o podobnym profilu działania. Ćwiczymy i wymieniamy doświadczenia, jednocześnie podnosząc swoje umiejętności. W czasie pandemii musieliśmy zrezygnować ze spotkań. Przenieśliśmy się do sieci, gdzie udostępnialiśmy materiały dydaktyczne, rozmaite szkolenia online, aby utrzymać integrację w grupie. Mieliśmy również jedne poszukiwanie, na których zachowaliśmy wszelkie zasady izolacji i dystansu. Na szczęście przeszukiwaliśmy obszary leśne, gdzie utrzymanie tych zasad nie było szczególnie trudne.
Do Poplu można dołączyć po przejściu rekrutacji z wynikiem pozytywnym. Informacje o rekrutacji pojawiają się na naszej stronie i na naszym fanpage'u, także można śledzić te informacje. Strona to jest popry.com.pl. Można się również skontaktować z nami drogą mailową na adres poprygdynia@gmail.com. Wysłać zapytanie i odpowiemy wtedy z informacją, kiedy jest planowana najbliższa rekrutacja.
Stan gotowości do poszukiwań wymaga poświęceń. W jaki sposób łączyć go z życiem zawodowym, a także rodzinnym?
Od 10 lat prowadzę firmę świadczącą usługi z zakresu medycyny pracy, BHP i szkoleń z pierwszej pomocy. I od kwietnia rozpoczęłam też pracę jako BHP-owiec w dużej korporacji. Mam nadzieję, że to nie zaburzy mojej dyspozycyjności dla popru, aczkolwiek firma, w której jestem pracownikiem, jest raczej przychylna takim pozazawodowym inicjatywom, wszelkim wolontariatom. Wychodzę z założenia, że im człowiek ma mniej czasu, tym lepiej go sobie organizuje. Na pewno w dużym wsparciem jest mój mąż, choć no nie ukrywajmy, że trójka dzieci cały czas pozostaje wyzwaniem, zwłaszcza jeżeli mam pozostawać w gotowości. Oprócz poszukiwań, jednak działalność popru też przybiera takie formy, które są bardziej możliwe do zaplanowania w czasie. Ja na przykład bardzo lubię prowadzić warsztaty z pierwszej pomocy dla dzieciaków i w ramach popru prowadzę zajęcia dla przedszkolaków i dla uczniów. Ponadto też zabezpieczamy imprezy, na przykład harpagan, bierzemy też udział we wspomnianych już manewrach ratowniczych. I to takie właśnie zdarzenia można zaplanować z wyprzedzeniem, co znacznie ułatwia kwestie organizacyjne. No nie ukrywam jednak, że bez pomocy i cierpliwości mojego męża na pewno wiele rzeczy nie byłoby możliwych. Myślę, że dzięki przynależności do popru nabrałam większej świadomości i pewności siebie i mam wrażenie, że w sytuacji takiej podbramkowej, krytycznej nie spanikuję i że będę wiedziała, jak się zachować. Dowiedziałam się też więcej w kwestii zaginięć, ich przyczyn i utwierdziłam się w przekonaniu, że każdy człowiek ma swoją historię, każdy człowiek ma swoje problemy, których my nie możemy ignorować. I zawsze powinniśmy starać się zrozumieć drugą osobę i starać się jej pomóc. Na pewno nie przechodzić obojętnie.
Poszukiwawczemu ochotniczemu pogotowiu ratunkowemu także można pomóc.
Jako organizacja można nam pomóc na wiele sposobów. W tym temacie także zachęcam do kontaktu. Wtedy możemy odpowiedzieć, jakie są nasze najpilniejsze potrzeby w danym momencie. Zawsze szukamy sponsorów, zawsze jesteśmy otwarci na współpracę, zarówno w kwestii organizacji szkoleń dla naszych ratowników, jak i w kwestii pozyskiwania sprzętu. W tym momencie mamy także zapotrzebowanie na psychologów. Poszukujemy chętnych psychologów, którzy dołączą do powstającego zespołu ekspertów, który będzie wspierał nas w naszych codziennych działaniach. I mamy także zapotrzebowanie na pomoc programisty. Także też zachęcamy do kontaktu z nami.
W tej chwili borykamy się z problemami wynikającymi z tego, że wszystkie imprezy sportowe czy masowe, w których z reguły braliśmy udział i zabezpieczyliśmy je medycznie, zostały odwołane. W związku z tym bardzo nasz budżet jest uszczuplony, ponieważ sami się finansujemy, to no musimy dbać o to, żebyśmy mieli pieniądze na bieżącą działalność, na zabezpieczenie, opłacenie mediów czy naszej siedziby. W tej chwili też borykamy się z problemem z takim, że nie mamy swojej stałej siedziby dla naszego stowarzyszenia. Obecnie stacjonujemy w Redzie, co jest dość odległą lokalizacją, szczególnie dla ludzi z Gdańska. Wciąż rozglądamy się za miejscem bliżej Gdyni czy w Gdyni. Staramy się również o pojazd dowodzenia. Mamy nadzieję, że nasz projekt, który zgłosiliśmy do budżetu obywatelskiego w Gdyni, zdobędzie wystarczające poparcie i pozyskamy pojazd, który bardzo usprawni nam pracę, przewóz sprzętu i mobilność. W tej chwili cała nasza logistyka, transport sprzętu oparty jest o używanie pojazdów prywatnych ratowników, co czasem bywa bardzo uciążliwe i trudne. Ze względu na fakt, że finansujemy się sami, potrzebny nam jest również sprzęt typu przenośne defibrylatory, zestawy tlenowe, torby medyczne. Tak naprawdę przyjmiemy wszelką pomoc.
Jak można nam pomóc? No oczywiście, jest wielu dobrych ludzi, którzy wspierają nas na co dzień. No jednakże kwestie finansowe zawsze są tematem trudnym, tematem wymagającym. Ciężko, szczególnie no w dobie aktualnego stanu, z jakim się wszyscy borykamy, pozyskać sponsorów. My mamy podwójny problem z tego tytułu, że w całości koszty tak naszej bieżącej działalności, koszty akcji poszukiwawczych pokrywamy sami. Przez to, że nie ma zabezpieczeń medycznych, nie ma zleceń na pogadanki, szkolenia dla naszych ratowników, no nie jesteśmy w stanie zarobić na swoje bieżące wydatki. Nie mamy już od 3 lat stałego miejsca siedziby, w której moglibyśmy się spotykać, moglibyśmy magazynować sprzęt i nie generowałoby to wysokich kosztów. Aktualnie wynajmujemy pomieszczenie garażowe wraz z pomieszczeniem magazynowym od osoby prywatnej, co no niestety mocno uderza w nasz budżet. Stąd z pewnością każda propozycja, czy to nieodpłatnego, czy odpłatnego, ale za jakąś atrakcyjną cenę, czy formę przysługi, udostępnienie pomieszczeń, jakiegoś lokalu garażowego, hali magazynowej na działalność statutową naszego stowarzyszenia, no byłaby to wspaniała propozycja i wspaniała forma pomocy dla naszej jednostki. No ale myślę, co najważniejsze, to to, że nie załamujemy się, staramy się szukać rozwiązań, no i takim jednym z rozwiązań jest z pewnością budżet obywatelski w naszym mateczniku w mieście w Gdyni. My staramy się o pojazd przeznaczony do celów sztabowych, do transportu naszych ratowników na poszukiwania. Złożyliśmy taki projekt w budżecie obywatelskim. Już niedługo ruszy głosowanie, więc zachęcamy do zapoznania się z naszym projektem, do promowania go w wszelki możliwy sposób, no i wspierania nas w formie oczywiście głosów. Taki pojazd z pewnością podniesie naszą gotowość operacyjną, no i co mogę obiecać, z pewnością będzie służył nie tylko naszej kochanej Gdyni, ale też wszystkim potrzebującym, którzy zgłoszą się do nas z prośbą o pomoc, czy to w zakresie poszukiwań, czy to w zakresie szkolenia, pogadanki. Jesteśmy zawsze otwarci i zawsze chętni do współpracy na tej płaszczyźnie.
A ja przypomnę, że moimi Państwa gośćmi przez ostatnie pół godziny byli Jowita Kessler, Małgorzata Sulestrowska, Kamil Sowiński i Marcin Biel z Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Szukajcie ich w internecie, żeby dołączyć do nich, żeby pomóc im jako sympatycy, a także dlatego, że po prostu na swoich stronach internetowych udzielają mnóstwo bardzo cennej wiedzy, która mam nadzieję nie przyda się Państwu, ale po prostu warto ją mieć. A dzisiejszą audycję zrealizowała Julia Hordecka, przygotowała i przedstawiła Tatiana Slowi. Życzymy dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
Razem łatwiej. Program o pomorskich stowarzyszeniach i fundacjach.